Cierpienie nie jest karą za grzechy, ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje. Święty Jan Paweł II, pielgrzymka na Słowację, wrzesień 2003 roku. Jesteśmy świadkami cierpienia fizycznego i duchowego ludzi młodych i starych, biednych i bogatych. Cierpienie dotyka wszystkich, bez względu na wiek czy wykształcenie. Bo cierpią ludzie uczeni i niewykształceni, ludzie władzy i zwykli obywatele. Cierpienie dotyka wierzących i niewierzących. Nikt z nas nie ma gwarancji, że ominie go cierpienie. Co więc można uczynić, aby cierpienie nie stało się przekleństwem losu człowieka?
Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie trudy, żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły.
W sercu cierpiącego człowieka rodzi się pytanie o przyczynę i sens cierpienia. To pytanie jest szczególnie palące, gdy patrzymy na cierpienie niewinnych dzieci, gdy wspominamy miliony ofiar obozów koncentracyjnych, wojen czy prześladowań. Jeżeli Bóg istnieje, to dlaczego wydaje się tak nieczuły na cierpienie niewinnych? Dlaczego pozwala na tyle nieprawości i zła? Wyjaśnienie sensu cierpienia przynosi dopiero Jezus Chrystus. W swojej zbawczej działalności stał się przyjacielem szczególnie ludzi chorych i cierpiących. Zawsze brał ich w obronę, często ich uzdrawiał. W nawoływaniu do naśladowania wzywał do drogi wymagającej cierpienia. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Przestrzegał również, kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem.
Twój krzyż, jego ramiona mnie oplatają. Krzyż prosty, drewniany, a jakże wielki. W jego wnętrzu mała monstrancja, twoje ciało i pięć stróżek krwi błogosławi ziemię. Naucz mnie umierać. Twój krzyż, jego ramiona mnie oplatają. Twój krzyż prosty, drewniany, a jakże wielki.
Głoszoną przez siebie Ewangelię krzyża i cierpienia Pan Jezus dopełnił przez śmierć krzyżową i tym właśnie cierpieniem nadał sens każdemu cierpieniu, które jest składane w darze dla drugich. W krzyżu Jezusa cierpienie zyskuje nowy sens, staje się udziałem w zbawczym dziele zbawienia. czy można zrozumieć cierpienie? Na wartość ludzkiego cierpienia zwracał często uwagę święty Jan Paweł II, który sam tak wiele w życiu cierpiał. W przemówieniu wygłoszonym w Wiedniu 11 września 1983 roku mówił: w każdym przypadku choroba i cierpienie są ciężką próbą, ale świat bez ludzi chorych, choć to zabrzmi paradoksalnie, byłby światem uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, uboższym o doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz heroicznej miłości. A więc ludzie chorzy, cierpiący, uczą nas być ludźmi dobrymi, dają szansę do okazywania chrześcijańskiej miłości i bezinteresownego poświęcenia się dla innych. Życie świętego Jana Pawła II było naznaczone cierpieniem. Cierpienie spowodowane wczesną utratą najbliższych, cierpienie z powodu doświadczenia wojny, cierpienie z powodu aktów terroru, przemocy, nienawiści, braku Boga, dostrzegane już w czasie pełnienia jego posługi na stolicy Piotrowej. O papieskim wymiarze cierpienia i sensu cierpienia odnajdywanego w słowach świętej siostry Faustyny Kowalskiej mówi ksiądz kanonik Bogumił Kępa, oficjał Sądu Biskupiego diecezji kaliskiej.
Tak to czasem jest, ale popatrzmy chociażby na życie świętego Jana Pawła II, a właściwie na ten ostatni jego etap życia. Przecież kiedy Ojciec Święty był chory, to dał nam najwięcej. I wydaje mi się, że ta jego wielka katecheza cierpienia, ta jego, jak to mówią, ostatnia encyklika, była dla nas wszystkich najważniejsza. Powołany do wielkich dzieł, powołany do tego, by kierować Kościołem. A jednak, no właśnie, cierpienie, ból, niewyobrażalne, umieranie i bezradność, tyle obowiązków, tyle zadań. Pan Jezus nie stawia choroby jako przeszkody do realizacji swoich zadań, które nam powierza. Wręcz przeciwnie, choroba może stać się bardzo istotnym czynnikiem, żeby te zadania spełnić. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem w jednej parafii i tam był bardzo chory ksiądz, proboszcz, i wszyscy dyskutowali, on taki chory, powinien zrezygnować, powinien oddać się do dyspozycji biskupa, no w tej chorobie nie jest w stanie prowadzić tych wszystkich zadań, które są powierzone, to remont kościoła, to spotkania, grupy. I nagle odezwała się siedząca w kącie siostra zakonna i mówi nam, żebyście wy wiedzieli, jakim wielkim darem dla tej parafii jest jej chory proboszcz. I wszyscy zamilkli. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby jakoś cierpienie wywyższać, żeby tutaj wprowadzać jakieś takie myślenie, że cierpienie jest czymś naprawdę istotnym, ważnym. Ale trzeba powiedzieć, że w żaden sposób cierpienie i choroba nie przeszkadza w pełnieniu misji apostolskiej. Ja pamiętam, jak nasz ksiądz biskup chorował, jak wielu ludzi się za niego modliło i jakie to było dla nas wszystkich ważne, żeby tą chorobę naszego pasterza, naszego biskupa jak najlepiej wykorzystać właśnie ku naszemu zbawieniu, ku bliskości z Panem Jezusem. Święta siostra Faustyna napisała takie zdanie: jak Bóg ześle chorobę, jakoś przyjaciół jest mniej. Pozostawiam to bez komentarza. Ale pomyślmy dzisiaj, kiedy ostatni raz odwiedziliśmy chorego sąsiada, może matkę, ojca? Kiedy podaliśmy rękę człowiekowi, który cierpi? Nic wielkiego nie trzeba robić. Po prostu wystarczy być. I czasem powiedzieć, będzie dobrze, bo to daje dużo siły. A czasem trzeba po prostu posiedzieć, bo przyjaciel to ten, który jest.
Zrozumieć i wybaczyć. Cierpienia doświadczają boleśnie ci, których życie naznaczone zostało piętnem wojny. Tak trudno, cierpiąc, spojrzeć z miłością na prześladowcę i mu wybaczyć. O zmaganiu z okrucieństwem wojny i trudami wybaczania mówi pani Ola. Gdy wybuchła II wojna światowa, pani Ola była małą dziewczynką. Sens i nadzieję upatrywała wówczas w wierze i opiece Matki Bożej.
Ciężko było żyć wśród Niemców, ale trudno, musiało to być. Mieliśmy zakazane, że do nikogo mamy się nie wyzywać, nie mamy tam dokuczać dzieciakom, bo to wszystko było, można było za takie różne rzeczy iść do obozu, no więc baliśmy się bardzo, no. Także, a marzenie, no, żeby tylko najprędzej do tego naszego domu pójść, żeby tam być, żeby tam, co przychodziliśmy, to płakaliśmy, że tak nie możemy tam wejść, że nie wolno nam było. Prawda, a przechodziliśmy ciągle, no trudno, tak, takie to były czasy, ale ile strachu żeśmy wyżyli, ciągle byliśmy pod strachem, no ale jakoś żyliśmy, no dzięki ta Matka Boża nas pewno wyratowała cały czas, mówiliśmy, dziadek zawsze mówił, że wyratowała nas, ona cały czas była z nami. Ciągle się tam modliliśmy, najpierw nie umieliśmy, pamiętam, że ojciec zawsze odmawiał litanie do Matki Boskiej i różaniec, no nie umieliśmy z początku, ale potem jak chodziliśmy do tego Pana, a okazało się, po wojnie dopiero dowiedzieliśmy, że to był ukrywający się ksiądz, tylko niestety nigdy więcej żeśmy go nie spotkali, no tak to ta młodość i to dzieciństwo minęło jakoś, no ale... Żyli rodzice, wszystko jakoś się składa. Wreszcie przyszła wolność.
Serce dziś mówi tęsknotą do mnie, bólem czekania, bez nadziei na powrót, szeptem niekochanej miłości, samotnym płaczem, bezsenną noc. A ja tracę nadziei i trzymam w dłoni różańcowe perły moich cierniowych dni i nie tracę nadziei.
Przyjąć cierpienie. O cierpieniu napisano wiele mądrych słów. W duchu wiary może nawet rozumiemy wartość i potrzebę cierpienia. Kiedy jednak nas dotyka, niełatwo je zaakceptować. Jest trudną próbą wiary. Boimy się bólu i własnej słabości. Stawiamy pytanie, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotyka? W takich chwilach często wydaje się, że świat jest niesprawiedliwy. Łatwo też w takich momentach o żal i pretensje do Boga i ludzi. Nierzadko wtedy człowiek buntuje się, zamyka w sobie, traci ochotę i sens życia. Traktuje cierpienie jako karę, często niezasłużoną. Przychodzi wtedy rezygnacja i rozpacz. Kiedy człowiek nie potrafi przyjąć cierpienia, potrafi ono zniszczyć człowieka. A może zobaczyć cierpienie jako zaproszenie do współpracy z cierpiącym Chrystusem? Jak przyjąć cierpienie, gdy zabiera plany, gdy zmienia życie? Pan Tomasz dzisiaj jest zdrowy, ale kiedy przyszła diagnoza, nowotwór, to musiał się zmierzyć wówczas z potęgą cierpienia, potęgą, która dotknęła także jego najbliższych, szczególnie jego żonę.
Dowiedziałem się, że mam przed sobą miesiąc życia, że mam raka mózgu, że jest to bardzo duży nowotwór, bardzo duży guz, że jest położony bardzo blisko pnia mózgu i generalnie rzecz biorąc jest to bardzo, bardzo ryzykowna operacja, nawet jeżeli dojdzie do skutku, jeżeli lekarz będzie chciał operować. To są takie chwile, o których się ciężko mówi, bardzo ciężko. Słowa nie są w stanie oddać chyba tych wszystkich emocji, tego życia przebiegającego przed oczami, tych myśli o dzieciach, o żonie, o tym, co się zbudowało, o swoich planach, które jeszcze chciałoby się zrealizować kiedyś. Wszystkie moje marzenia, wszystkie prace, które wcześniej prowadziłem, wszystkie plany, które miałem, one zostały. One zostały i to jest chyba to, co należy zrobić. Niczego nie zmieniać, bo to tak naprawdę w rękach Boga jest, co będzie z nami, co będzie później, za chwilę, za dzień, za dwa. Tak na dobrą sprawę nie trzeba w ogóle przeżywać takiej choroby i takich emocji, jakie myśmy przeżyli, żeby z jakichś powodów, zupełnie przypadkowo nawet życie skończyć. Niezależne od choroby, od nas i tak dalej, są wypadki, ale nie wolno niczego zmieniać. Trzeba żyć, być sobą, być takim konsekwentnym, bez względu na wszystko, co się dzieje wokół. Być ciepłym, żyć dla innych po prostu również, nie dla siebie. Wtedy się właśnie odnajduje sens życia i wtedy to życie ma sens.
To dzisiaj właściwie jest tak, że wspominamy to wszystko przy kolejnych badaniach. Są oczywiście za każdym razem nerwy, bo trzeba robić takie badania kontrolne co pół roku, ale za każdym razem jest to dla nas bardzo ciężkie przeżycie, kiedy oczekujemy, jaki będzie wynik.
Co w takich momentach daje siłę, daje nadzieję, że będzie dobrze?
Ja właściwie byłam na takim skraju po prostu jakiejś rozpaczy. Było ze mną bardzo źle, ja po prostu ledwo chodziłam, nie mogłam spać, ciągle płakałam. Właściwie to nie widziałam sensu życia i pomyślałam sobie, że gdy Tomkowi się coś stanie, to ja nie będę umiała żyć i funkcjonować. Nie umiałam sobie w ogóle nawet wyobrazić tego, że ja mogę funkcjonować dalej bez Tomka. Bardzo mi pomogła koleżanka z pracy, która jest osobą bardzo, bardzo wierzącą i ona mi któregoś razu zaproponowała właśnie, że jeżeli ja sobie tego życzę, to ona będzie się modliła o mnie i o Tomka ze swoimi znajomymi. Te osoby się o nas modliły, później też właśnie z Tomka pracy również wszyscy znajomi, wszyscy właśnie modlili się i to dawało taką nadzieję, przynajmniej dla mnie to było bardzo ważne i pomyślałam, że muszę po prostu być dzielna. Myślałam, że jeżeli ja będę dzielna, to będę oparciem dla Tomka. No i postarałam się naprawdę zrobić wszystko, żeby mu pomóc przetrwać to wszystko, że właściwie musimy razem być dzielni i na pewno wtedy damy radę. Tak to właśnie było.
O patrzeniu na cierpienie jako na wymiar dostrzegania i docenienia dzięki niemu piękna życia mówi Anna, która od wielu lat zmaga się z chorobą. Jest osobą niepełnosprawną, choruje na rdzeniowy zanik mięśni.
Moja choroba jest chorobą nieuleczalną. Co prawda niedawno został wprowadzony lek, natomiast trwają dopiero procedury wprowadzające, dlatego ja zawsze żyłam ze świadomością, że słabnę stopniowo, że będzie to się pogłębiało, że jedyne co mogę robić to właściwie cieszyć się tym, co mam i nie zastanawiać się nad tym, co będzie jutro, czy co będzie za dwa tygodnie, bo tak naprawdę jakby choroba jest tutaj silniejsza. Mogę być bardzo silna wewnętrznie, natomiast jeśli chodzi o ciało, o siłę taką fizyczną, to jest ona znikoma. Dlatego postanowiłam, że nie będę się z tym mocować, tylko po prostu przejmę to na klatę i będę chwytać ten dzień, który jest, to co jest teraz, czyli cieszyć się naprawdę takimi małymi rzeczami jak kawa, czy jak wypad do kina ze znajomymi i wtedy jak się patrzy na życie z takiej perspektywy, z taką wdzięcznością i z taką radością, że to jest teraz, wtedy jest łatwiej żyć z tymi problemami, wyzwaniami. Tak naprawdę każdy z nas ma jakieś wyzwania, którym stawia czoła i to nie jest tak, że ja siedzę na wózku, to mam najgorzej na świecie, bo ktoś inny ma swoje problemy, których może nawet nie widać. Wszystko jest kwestią podejścia. Jedni widzą szklankę do połowy pełną, inni do połowy pustą. Ja staram się widzieć też tą szklankę, czyli to życie, które zostało nam dane. Ono jest wartością samą w sobie i skoro jest nam dane, to musi to mieć jakiś sens. Pan Bóg nam je dał, a my musimy ten sens odnaleźć i tym żyć.
Zaśpiewam Bogu w moim cierpieniu, zaśpiewam Panu w mym utrapieniu, Jemu zaufam. Zaśpiewam Bogu w moim cierpieniu, zaśpiewam Panu w mym utrapieniu, Jemu zaufam. Ani cierpienie, ani choroby, ani prześladowania nie odłączą mnie od Boga, mego Zbawcy. Ani utrata majątku, ani zysk, ani nawet śmierć nie odłączą mnie od Jego miłości. Zaśpiewam Bogu w moim cierpieniu, zaśpiewam Panu w mym utrapieniu, Jemu zaufam. Zaśpiewam Bogu w moim cierpieniu, zaśpiewam Panu w mym utrapieniu, Jemu zaufam. Moje cierpienie jest skarbem, drogocenną zdobyczą, ofiarowaną wraz z Chrystusem za braci. Jest ono także darem bratniej miłości, ofiarą z siebie dla innych. Zaśpiewam Bogu w moim cierpieniu, zaśpiewam Panu w mym utrapieniu, Jemu zaufam. Zaśpiewam Bogu w moim cierpieniu, zaśpiewam Panu w mym utrapieniu, Jemu zaufam.
Refleksja nad cierpieniem i pomoc. Przeżywana dzisiaj tajemnica Wielkiego Piątku nierozerwalnie łączy się z tajemnicą cierpienia Chrystusa, odczuwaną podczas męki w czasie drogi krzyżowej i na krzyżu. Wielki Piątek może być także postrzegany jako dzień rachunku sumienia ludzi zdrowych. Dzisiaj, gdy tak często zamykamy się we własnych troskach i problemach, często zamykamy się również na drugiego człowieka. Może dzisiaj warto uświadomić sobie kruchość życia i naszego zdrowia. Na pewno jest to dzień, kiedy mamy okazję nauczyć się większej pokory i wrażliwości wobec cierpiącego człowieka. To też dobry moment, aby przypomnieć wiele problemów, z jakimi borykają się chorzy i cierpiący. To też okazja do refleksji, co możemy zrobić, aby ich życie stało się pełniejsze i szczęśliwsze. Jak pomóc, jak trwać przy człowieku cierpiącym, jak przywrócić człowiekowi godność. O tym mówi pani Anna, magister pielęgniarstwa.
Pacjent czasami nie ma możliwości w ogóle ruszyć się, dlatego my musimy po prostu pomóc mu dokładnie we wszystkim, w każdej czynności życia codziennego. Pacjenci wcale nie muszą nas prosić o pomoc. Oni tę pomoc dostają od nas po prostu z racji na nasz zawód. No są różni ludzie. Są tacy ludzie, którzy się bardzo wstydzą, ale są też tacy, którzy niekoniecznie ten wstyd okazują albo chcą okazać. My staramy się zrobić to w ten sposób, żeby było to najmniej problematyczne dla pacjenta. Po to, żeby on też się czuł dobrze i żeby się nic kompletnie w jego psychice na pewno złego nie działo z tego powodu. W zawodzie pielęgniarki to nie tylko te zabiegi takie czysto materialne, to znaczy jeśli chodzi o jakieś tam czynności nasze, to nie tylko to. To przede wszystkim też właśnie uśmiech do pacjenta, rozmowa z nim, podtrzymanie go na duchu. W jakikolwiek sposób takie zachowania pielęgniarskie na pewno sprzyjają bardzo zdrowieniu pacjenta i przede wszystkim czuje się dużo, dużo lepiej. Jeśli nie fizycznie, to chociaż psychicznie, co bardzo wpływa na proces leczenia. Nasze zachowania, które są już wypracowane w jakiś sposób, aczkolwiek też nie można podejść do tego, że to tak jest, że musimy. To po prostu z siebie samej wychodzi i też z człowieka, jako takiego normalnego człowieka, który współczuje ludziom. Dla mnie jest to po prostu rzecz naturalna, że skoro się wybrało taki zawód, to chce się być dobrym w stosunku do innych. To do każdego pacjenta trzeba podejść zupełnie inaczej.
Czy w trwaniu przy człowieku cierpiącym nie wystarczy czasami owe być? Ważne jest, by chwycić za rękę, znaleźć czas na rozmowę czy uśmiech. O tym mówi pan Adam, wolontariusz w hospicjum.
Wiele lat pracowałem w hospicjum, więc byłem blisko ludzi cierpiących. Zrobiłem takie rozróżnienie, jak rozmawiać o cierpieniu albo jak rozmawiać z ludźmi cierpiącymi. To są dwie różne rzeczy. Kiedy się rozmawia o cierpieniu, to można rozwijać skrzydła interpretacji, jakiegoś właśnie nadawania sensu. Natomiast kiedy się jest blisko cierpiącego, to mi się przypomina taka scena biblijna, kiedy Hiob zachorował, kiedy stracił wszystko, kiedy siedział na kupie gnoju, obsypany wrzodami trądowymi. Przyszli do niego jego przyjaciele. Siedli naprzeciw niego i przez 7 dni milczeli. Taki wyraz ogromnej solidarności, można powiedzieć, z tym cierpieniem. Czy tak ogromne było to cierpienie, że oni po prostu zamilkli. Dopiero po wielu dniach ruszyli w dyskusję. My często potrzebujemy sensu, potrzebujemy takiego wyjaśnienia sobie, takiego nazwania, dlaczego. Często, gdy mamy do czynienia z cierpieniem, pytamy o przyczyny. Dlaczego tak się stało? Nie? Coś się wydarzyło złego, dotknęła mnie jakaś choroba. Próbujemy szukać właśnie odpowiedzi, dlaczego. Jak to się stało, kto zawinił, albo na przykład ktoś mnie zranił. Ja nie rozumiem, jak on mógł mi to zrobić. Ja bym przeniósł trochę perspektywę w drugą stronę, czyli jakim spojrzeniem jest to, że dokąd prowadzi cierpienie, jaki ma cel. Tu jest o wiele chyba bardziej wymagające skupienia, wymagające refleksji, ale też takiej odwagi wiary. Nie, dokąd może prowadzić mnie, powiem więcej, dokąd mnie Bóg prowadzi przez cierpienie? To jest ciekawe pytanie, bardziej twórcze w życiu niż tylko wyjaśnienie, bo o co chodzi, kiedy dotykamy jakiegoś zła i kiedy pytamy się o przyczynę, to zaczynamy się gubić w tej przyczynowości, walimy głową w mur. Jest tyle okoliczności, które sprawiają, że coś takiego się wydarzyło, że stajemy wobec tego bezradni.
O sensie przeżywanego cierpienia mówi ksiądz kanonik Adam Wawro, kapłan naszej diecezji, przez wiele lat sprawujący posługę egzorcysty.
Gdy patrzymy na krzyż, widzimy już, jak ciężkie są ludzkie grzechy, jakie cierpienie Jezus ponosi, aby zadośćuczynić Bogu Ojcu za grzechy świata. To jest pierwszy wzór, jak podejmować cierpienie. Jesteśmy wszyscy grzesznikami, dlatego też musimy bardzo mądrze patrzeć na to, jak również przyjąć cierpienie, jak również przeżywać cierpienie, żeby ono było zadośćuczynieniem też za nasze grzechy, żeby było pokutą za nasze grzechy. W ciągu mojego kapłańskiego życia widziałem bardzo wiele różnego rodzaju cierpienia. Cierpienie, które ludzie przyjmowali z radością, z miłości do Jezusa, ofiarowali je za swoje grzechy, ale również za grzechy w rodzinie. I wtedy też były wielkie łaski dla rodzin. Widziałem też cierpienie odrzucone, przeklinane. Cierpienie, które właściwie było jakimś takim niszczeniem ich. Cierpienie może też dawać powód do rozpaczy. Kiedy człowiek cierpi i nie widzi tego cierpienia w Chrystusie, dlatego też módlmy się za ludzi chorych, cierpiących, za ludzi cierpiących nieraz przez wiele lat bez wiary, aby to ich cierpienie było zadośćuczynieniem za ich grzechy i przyniosło im pomoc. Możemy prosić Pana Boga również o łaskę uzdrowienia. Mamy modlitwy Kościoła, mamy zadania w Kościele, właśnie trzy zadania Kościół ma: głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentu, drugie zadanie to jest uzdrawianie chorych i trzecie zadanie wypędzanie złych duchów. A więc to w tym uzdrawianiu chorych jest sakrament chorych. Bardzo ważny sakrament, w którym Duch Święty sam przychodzi z pomocą ludzkiej słabości i przynosi umocnienie, dodaje sił, ale też pomaga, żeby to ludzkie cierpienie było ukierunkowane w naszej drodze do nieba, ukierunkowane dla Boga Ojca jako przebłaganie za grzechy nasze, podjęcie pokuty za nasze grzechy. Niechaj Duch Święty pomoże nam w każdej z sytuacji. Każdy człowiek ma inne cierpienie, pomoże nam również przeżywać obecny czas jako zadośćuczynienie za grzechy. Im będziemy mądrzej ofiarować Bogu swoje cierpienie, tym mniej będzie bardzo trudnego cierpienia, które czeka człowieka w czyśćcu. I na to spojrzenie też musimy mieć czas, żeby to rozumieć. Dusze czyśćcowe kochają Boga i z miłości do Boga tęsknią do Niego i z miłości do Boga również cierpią. Wiedzą, że tylko w ten sposób mogą przygotować się na piękne, wieczne spotkanie z Bogiem w niebie i tam też Pan Bóg czeka na dusze czyśćcowe, pomagając im również w tym bardzo trudnym cierpieniu, które musi się dokonywać. Dlatego cierpienie jest jakimś następstwem ludzkich grzechów, ale również jest spotkaniem z Chrystusem umierającym, cierpiącym i który pomaga wszystkim cierpiącym w drodze do nieba, nadaje sens ich cierpieniu również. Dlatego też nie załamujmy się w cierpieniu. On doda nam siły i On pokieruje całym naszym życiem z wielką miłością i dobrocią.
Kiedy człowiek potrafi przyjąć cierpienie i pogodzić się z nim, stanie się ono wówczas przeżyciem ubogacającym. Dzieje się tak wtedy, kiedy człowiek, który doświadcza cierpienia, niejako rzuca się w ramiona Jezusa, współcierpi z Nim, żeby dopełnić braki udręk Chrystusa. Taka postawa otwiera oczy na wiele spraw, które bywają nieistotne. Uczy pokory, przyjęte jako próba może wzmocnić wiarę, a niekiedy pomaga odnaleźć Boga. Co zrobić, by w takim duchu przyjąć cierpienie? Nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi. Relacja człowieka chorego z Panem Bogiem zawsze pozostanie tajemnicą. Jest wiele mądrości w stwierdzeniu, że gotowość do przyjęcia cierpienia jest miarą miłości Boga. Ile w człowieku miłości Boga, tyle gotowości na przyjęcie cierpienia. Przez cierpienie możemy pomagać Jezusowi w Jego dziele zbawienia.